Mam na imię Dawid. Cieszę się, że mogę tutaj być z wami dzisiaj. Przyjechałem się wam trochę poopowiadać o rzeczach, o których nie słyszy się zbyt często, bo to jest tak, że mam pewną perspektywę i dzięki Bogu, że ta perspektywa jest w sumie tutaj w Polsce dość szeroka, ale przede wszystkim koncentrujemy się na tym, co Bóg robi w naszym życiu po pierwsze, potem co robi w naszym otoczeniu, wśród naszych znajomych, bliskich, w naszym mieście, w naszym kraju. Ja też dzięki Bogu mam tą lokalną perspektywę, gdzieś tam jesteśmy sobie razem z rodziną, ze znajomymi w Węgrowie, widzimy co Pan Bóg robi, jak nowi ludzie poznają Boga, jak nowi ludzie doświadczają tego, że Bóg ich uwalnia, że Bóg ich zmienia. Mieliśmy wczoraj taki koncert hip-hopowy. Był taki gość, który mieszka gdzieś za Siedlcami, nazywa się Ander, i też drugi człowiek, którego część z nas może kojarzyć, Danek z Radomia, Daniel Świerczyński. I po prostu niesamowita rzecz, bo w trakcie koncertu, kiedy Daniel śpiewał taką, można to nazwać piosenką, nie wiem, czy znacie jego twórczość trochę, można nazwać piosenką, kiedy przedstawiał to, co miał do przedstawienia, to była piosenka o Bożej obecności. Wyobraźcie sobie, że w trakcie tego jego występu niektórzy po prostu z wrażeniem mogli na nogach ustać. Nie było żadnych gitar, nie było żadnego po prostu chórków, a Bóg się dotykał bardzo mocno ludzi. Także to są fajne rzeczy, które Pan Bóg robi dzisiaj w Polsce, i to, co myślę, Zbyszek mówił, ten przełom już się zaczął i będziemy mogli oglądać dużo fajnych rzeczy. Ja przyjechałem jednak dzisiaj wam opowiedzieć trochę o takiej bardziej globalnej perspektywie, o tym, co się dzieje na świecie i o tym, jak się wygląda sytuacja chrześcijan, którzy niekoniecznie mają możliwość spotkania się w takim fajnym miejscu, zaśpiewania razem, bo nie wiem, czy wiecie o tym, ale na każde 100 osób, które ginie ze względu na to, w co wierzy, 75 osób to są chrześcijanie dzisiaj. Szacuje się, że około co kilkanaście minut ktoś ginie ze względu na to, że wierzy w Jezusa. I o tym chciałem wam dzisiaj poopowiadać. To może są historie, które brzmią jako coś bardzo dalekiego, ale chcę wam powiedzieć, że wcale tak nie jest. Doświadczenia, trudności w wierze, łącznie z prześladowaniami, były od samego początku Kościoła. Ja nie wiem, jeżeli czytacie Dzieje Apostolskie, to musicie szczerze powiedzieć, że oni nie mieli łatwo od samego początku. I ostatnio, powiedzmy w lokalnym naszym perspektywie tego, co się działo w Węgrowie, były takie sytuacje, że ludzie dlatego, że się tam poszli bardziej za Bogiem, ktoś ich rodzice wyrzucili ich z domu albo próbowali wydziedziczyć. I to były takie ciężkie historie. I kiedy o tym rozmawialiśmy sobie, to myślimy, a kto kiedykolwiek miał lekko, tak? Kto kiedykolwiek miał prosto, kiedy szedł za Jezusem? I teraz dzisiaj mamy taką sytuację. Ja tutaj się będę wspomagał slajdami. To nie będzie tylko taka opowieść o tym, co się dzieje. Chciałem trochę powiedzieć przede wszystkim o Syrii. To jest temat, o którym może troszkę słyszeliście. Ale chciałbym też jakby was zachęcić do tego, żebyście się zastanowili nad tym, gdzie jesteśmy, co jest dla nas ważne, co sprawia, że chcemy oddawać nasze życie Bogu, co nas napędza. Także o tym pewnie chciałem trochę powiedzieć. Trochę slajdów, trochę informacji na początek, a potem jakieś zajawki. Zdejmę zegarek. Taki żart ostatnio słyszałem. Co to oznacza, jak pastor zdejmuje zegarek?
Nic.
Absolutnie nic. No właśnie. Żart z brodą. Absolutnie nic. Może dlatego, że nie jestem nominalnym pastorem, to może to coś oznaczać dla was. Około 100 milionów ludzi dzisiaj na świecie, to jest spora grupa, doświadcza prześladowań dlatego, że wierzą w Jezusa. To są różnego rodzaju prześladowania od takiej sytuacji, że mają problem z dostępem do edukacji, mają problem z tym, żeby dostać pracę, albo w ogóle, żeby znaleźć pracę, poprzez to, że można wylądować w więzieniu, albo zostać skazany na śmierć, co zdarza się często, a jeszcze częściej to jest śmierć bez wyroku, czyli nie ma wyroku skazującego, po prostu ludzie, sąsiedzi, ktoś z okolicy jest w stanie zabić, dlatego że ktoś jest chrześcijaninem. I to jest bardzo duża część dzisiejszego świata. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie doświadczają prześladowań? Są trzy źródła. Jeden to będzie coś, co na szczęście już umiera. To jest komunizm. W skrajnej swojej postaci w Korei Północnej jeszcze się trzyma. Jeżeli w Korei Północnej komuś udowodni się to, że posiada Pismo Święte albo nawet jego fragment, ląduje w obozie pracy razem ze swoimi rodzicami, a jego dzieci lądują w sierocińcu, który jest właściwie takim miejscem umierania, bo poziom opieki medycznej i żywienia dzieci jest tam bardzo niski, więc bardzo wiele tych dzieci umiera. Drugim źródłem to będą systemy, które mówią, tylko jest jeden sposób, żeby wierzyć. I to będzie islam przede wszystkim. O tym troszeczkę będę mówił. Ale nie tylko islam. To będzie też buddyzm, który, jeżeli słyszymy dzisiaj buddyzm w Europie, słyszymy o buddyzmie w Polsce, to wydaje nam się, że to jest taki fajny sposób myślenia, który jest bardzo pokojowy. Ale gdybyśmy byli chrześcijanami w Birmie, to podobnie jak muzułmanie w Birmie, moglibyśmy być narażeni na to, że co najmniej nam ręce albo stopy zostaną odcięte przez fundamentalistów buddyjskich, a czasem nawet głowy. Także wszystko, co mówi, że nie ma innej możliwości, to będzie islam, to będzie hinduizm, to będzie buddyzm w niektórych krajach. Byłem w tym roku w Butanie w wakacje. To jest malutkie królestwo buddyjskie właśnie. Tam chrześcijanie, jeżeli opowiedzą komuś o Jezusie, to wtedy ktoś może zadzwonić na taki telefon zaufania i wtedy przyjeżdża policja i robi porządek. Czasem można stracić mieszkanie, wylądować w więzieniu. Tak to wygląda. Również chrześcijanie doświadczają trudności, prześladowań, dlatego że chcą żyć po prostu normalnym, prawdziwym chrześcijańskim życiem. I to się dzieje w krajach, gdzie jest dużo korupcji, gdzie ludzie są zaangażowani w mafię, w jakieś działania mafijne. I w Ameryce Łacińskiej też się zdarza, że pastorzy są porywani albo mordowani przez różne bojówki, albo ludzi uwikłanych w korupcję. Tak to teraz wygląda. Współpracuję z taką organizacją Open Doors. Parę słów o niej opowiem, bo to jest istotne, myślę. Opowiem o tym, jak to się zaczęło. To jest zdjęcie takiego człowieka, który ma na imię Andrzej. I to był człowiek, jak część z was, z nas, jeszcze młody, znaczy ja już nie jestem młody, ale część z was jest od mnie młodsza, kończył szkołę biblijną i nie wiedział, co ma z sobą zrobić. W sensie wiedział, że ma służyć Bogu, ale nie wiedział jak. Koledzy już wiedzieli, dokąd pojadą, pójdą. On się zastanawiał, co ma robić. Pakował już swój plecak, czy jakąś walizkę z tego akademika i zobaczył taką ulotkę, na której było napisane: zapraszamy na zjazd młodzieży komunistycznej do Warszawy. I słuchajcie, on popatrzył na tą ulotkę i mówi: Boże, może to jest coś dla mnie. Niewiele słyszał o tym, co się dzieje w świecie komunizmu, bo też niewiele było informacji. A to był czas, kiedy komunizm mocno się rozwijał. Zgłosił się do tych holenderskiej młodzieżówki. Oni się bardzo ucieszyli, że mają kogoś, kto może zacząć wyznawać ich poglądy. I pojechał z nimi do Warszawy. Pociągiem oczywiście, nie jakimś samolotem. Przyjechał do tej Warszawy. Nie wiem, może widzieliście jakieś w TVP historia albo jakieś kroniki filmowe, jak wyglądały te czasy, jak mógł wyglądać plac defilad w tym czasie. I mnóstwo młodych ludzi ze sztandarami, po prostu pokaz siły komunizmu, którzy krzyczą: jesteśmy gotowi żyć i umierać za komunizm. I ten Andrzej, brat Andrew, jak tutaj go zwą z angielska, stanął sobie na to wszystko i popatrzył i zaczął się zastanawiać nad sobą. I myśli sobie, czy ja jestem w stanie, czy jestem gotowy nie tylko żyć, ale i umrzeć za to, w co wierzę. I okazało się, że w Polsce były środowiska, były kościoły, które miały bardzo trudno. Że nie było możliwości, żeby kupić sobie Pismo Święte gdzieś tam w sklepie czy na rogu. Ich było niewiele. Nie było możliwości, żeby dostać jakieś materiały dla liderów. I on się o tym dowiedział. Wziął taki mały samochodzik, to jest garbusek, Volkswagen. I zaczął przemycać Biblię do krajów, w których ich nie było. Takie dwie osobiste historie, może które słyszałem już od ludzi, którzy uczestniczyli w tych przerzutach, w przerzucaniu Biblii. Też mówię o tym, jesteśmy dzisiaj w Warszawie, mówię o tym dlatego, że możemy się przyzwyczajać do tego, że jest fajnie. I do tego, że siedzimy w wygodnych fotelach, na fajnym nabożeństwie, z fajnym nagłośnieniem. Ale chcę wam powiedzieć, że nie zawsze tak było w tym kraju i nie wiadomo, czy zawsze tak będzie. I warto się czasem zastanowić nad tym, jak by wyglądało nasze życie, gdybyśmy nie mieli takich możliwości. Gdybyśmy nie mieli budżetu, finansów dużo, miejsca na spotkania, dobrego nagłośnienia, fajnych muzyków, a nawet gdybyśmy ich mieli, to nie moglibyśmy głośno śpiewać. Dwie historie. Ten człowiek przerzucał Pismo Święte do krajów komunistycznych. Nie tylko on. Od tego zaczął się ruch, zaczęła się cała organizacja, która teraz funkcjonuje w kilkudziesięciu krajach świata. Jedna historia, taki znajomy, się nazywa Adam Cenian, to jest wykładowca uniwersytecki, fizyk, teoretyk, oddany Panu Bogu mocno. I jak studiował, a zresztą on zawsze tak starał się robić, gdziekolwiek jechał na jakiś wyjazd, żeby zawsze woził sobą Biblię w tym języku, w którym do jakiego kraju jechał. Więc jak jeździł do Związku Radzieckiego, zawsze brał parę, trochę sztuk Pisma Świętego, żeby rozdać tam wierzącym. Ale raz okazało się, że jest możliwość, w Polsce pojawiły się Biblie w języku bułgarskim. Trzeba było je dowieźć do Bułgarii. Więc on wziął koleżankę ze studiów, wierzącą, z którą udawali, że są parą. Zapakowali się w pociąg i wiedzieli tylko tyle. Mają dojechać do Sofii i o konkretnej porze, na konkretnym peronie mają zostawić i ktoś przyjdzie i odbierze te pakunki. I oni zupełnie nie wiedzieli, czy to będzie człowiek, który im dobrze życzy, czy źle życzy, ale zrobili to. Pojechali, poczekali na tym peronie, musieli dłużej czekać, przyszedł, ktoś wziął i oni nie wiedzą do końca, gdzie trafiły to Pismo Święte, ufając, że trafiły do ludzi, którzy go naprawdę potrzebowali. A druga historia to już taka bardzo osobista. Mój tata, jako młody człowiek, wcześniej się nawrócił i może niektórzy z was go znają. Różnimy tym, że on ma dłuższą brodę i większe doświadczenie niż ja życiowe, między innymi. I miał wtedy 17 lat, dawali wtedy wcześniej prawo jazdy niż dzisiaj. I razem z kolegą dowiedzieli się, że w Katowicach dowiezione została właśnie Pismo Święte. I oni mieszkali pod Cieszynem, więc tak okazało się, że można w Cieszynie rozdystrybuować trochę tych Biblii. Pojechali, zapakowali cały bagażnik takiego dużego samochodu o nazwie Warszawa. Nie wiem, czy kojarzycie niektórzy. To taki samochód, który po torach mógł jeździć, bo rozstaw kół na to pozwala. Zapakowali ten samochód, jechali sobie i jadąc uświadomili sobie, że na drodze jest bardzo dużo różnych patroli milicyjnych stoi. Chodziło o to, że ktoś po prostu przekazał informację, bo chciał dowiedzieć się, gdzie to Pismo Święte było, będzie zawiezione. I w takim momencie, wiecie, życie modlitewne bardzo wzrasta, bo wtedy to nie jest jakieś jałowe wołanie, tylko chodzi o to, żeby naprawdę się robi ciężko, naprawdę robi się trudno. I chłopaki bardzo się głośno modlili i mocno i przejeżdżali, no tak jakoś droga wiodła, że przejeżdżali koło domu rodzinnego mojego taty, który jest w takim dołku, koło Skoczowa, tam jest dużo górek. I jak zjeżdżali, uświadomili sobie, że nie widzą z góry ci milicjanci, bo stali za górką i przed górką. Szybko skręcili, wyrzucili to Pismo Święte i pojechali dalej. No i potem nie zostali złapani, ta milicja sobie gdzieś pojechała, już nic od nich nie chcieli, wiedzieli, że stracili ten kanał. Także chodzi o to, że ta cała ta historyjka, historia tego człowieka, tego Andrzeja, to jest historia gościa, który, on jeszcze żyje, ma się dobrze. Oglądałem takie materiały, które nagrał w zeszłym roku, jest dziarskim staruszkiem. On był w miejscach, o których pewnie nie myślałby kiedykolwiek, że będzie, kiedy zaczynał. Był w świecie islamu, spotykał się nawet z przywódcami muzułmańskimi, gdzieś w różnych dziwnych miejscach, w Afganistanie, w Pakistanie. Bóg go używał do tego, żeby po prostu wchodzić naprawdę w takie miejsca, w które wielu ludzi bałoby się pójść. I on jest jednym z tych, którzy żyją, chociaż nie wszyscy dożywają długich lat, kiedy idą w takie miejsca, gdzie czasem jest strach pójść. Ale to jest człowiek, który nie zrobił tak jak jego koledzy, nie poszedł do spokojnej społeczności gdzieś w Holandii, ale poszedł w takie miejsce, o którym niewiele słyszano. Przyjechał do Polski, dowiedział się o problemach, o sytuacjach i zaczął pewien ruch, zaczął pewne rzeczy robić, które dzieją się do dzisiaj. I to jest dla mnie taki niesamowity przykład tego, że można stanąć i powiedzieć: Boże, a może jest coś dla mnie dalej, a może jest coś trochę innego, a może jest coś, do czego chcesz mnie użyć, co nie jest stare popularne, co nie jest wcale oczywiste, co nie jest wcale wygodne, co nie jest wcale łatwe. On zrobił coś takiego. Dlatego też chcę o tym mówić i mówię o tym, bo to wszystko zaczęło się u nas, w naszym kraju, w Polsce, lat temu, no właśnie, zaraz będzie 60. Jeszcze jeden czy dwa slajdy i opowiem wam o Syrii. Jestem też tutaj dlatego, żeby mówić za tych albo w imieniu tych, którzy nie mogą powiedzieć, którzy często nie mają głosu w swoich krajach. A nawet jeżeli próbują coś powiedzieć, to mogą wylądować w więzieniu albo przeżywać różne trudności. Tu jest kilka informacji o tym, co robi Open Doors, ale może przeskoczymy dalej. Ja przywiozłem sobie trochę materiałów. Materiały, z których możecie się dowiedzieć o świadectwach, o historiach, o rzeczywistych rzeczach, które mają miejsce dzisiaj na świecie. Tak jak ktoś przyjechał kiedyś do nas, do Polski i zapytał, czego potrzebujecie? I wtedy chrześcijanie te 60 lat temu mogli powiedzieć: słuchajcie, brakuje nam Pisma Świętego. I ktoś zdecydował się to Pismo Święte nam przywieźć. Tak samo dzisiaj ludzie z Open Doors i nie tylko jeżdżą w różne miejsca i też pytają, czego potrzebujecie. I w oparciu o to, co wiemy, powstaje taki indeks prześladowań. To jest 2012, ja mam też wersję z 2013. Tak tylko bardzo ogólnie. Korea Północna, tak jak już mówiłem, to jest kraj, w którym nie ma możliwości bycia chrześcijaninem. Po prostu nie ma możliwości. Pozostałe 9 miejsc do miejsca 10 to są kraje muzułmańskie. To są kraje, w których często są konflikty, w których nierzadko pierwszym chrześcijaninem, którego ludzie widzą, jest amerykański żołnierz na czołgu i wcale to nie pomaga w tym, żeby być chrześcijaninem. To nie jest wszystko takie łatwe i oczywiste, jak czasem oglądamy w telewizji. Słyszymy przedrostek Al, to już się nam kojarzy, to jest coś złego. To są wszystko złożone sytuacje, natomiast w tym środowisku, w tej rzeczywistości muzułmańskiej teraz jest najtrudniej chrześcijanom. Były czasy inne, nie wiem, czy wiecie, że w średniowieczu Żydzi woleli mieszkać z muzułmanami niż z chrześcijanami, bo było, się czuli bezpieczniej. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj islam się radykalizuje i dzieje się tak, że często właśnie w wyniku tego, co robi Zachód, okazuje się, że ci chrześcijanie, którzy są na zewnątrz, są z innych krajów i tak próbują, takie mają wrażenie muzułmanie, i tak próbują zrobić nam coś złego i nas zniszczyć. W wielu krajach chrześcijanie, takich jak na przykład Pakistan, kobiety chrześcijanki nie mają dostępu do edukacji. W ogóle tam kobiety mają bardzo słaby dostęp do edukacji. Jeżeli nawet powiedzą coś, co nie jest wprost głoszeniem Ewangelii, jest taka historia takiej dziewczyny, kobiety, bo ona jest matką, żoną, nazywa się Asia Bibi. To jest jedna z historii, która jest dość szeroko, nawet ostatnio w Lidlu kupiłem książkę Bluźnierstwo, która opowiada jej historię. To jest dziewczyna, która po całym dniu pracy podeszła do studni w wiosce, w której mieszkali. Większość rodziny była muzułmańska, kilka rodzin chrześcijańskich, chyba 3. I nabrała z tej studni wody i napiła się. I wtedy kobiety zaczęły się denerwować na nią, że jest nieczysta, bo nie jest muzułmanką. Zaczęły się z nią kłócić i dyskutować o tym, że nie powinna pić wody z tej studni. I w ogóle, jeżeli chce pić razem z nimi z tej studni, powinna zostać muzułmanką. I ona powiedziała: nie zostanę muzułmanką, będę wierna Chrystusowi. I powiedziała im tylko takie zdanie: czy wasz prorok zrobi dla was coś, co zrobił dla mnie Chrystus? Umarł za moje grzechy. I za to, co powiedziała, wylądowała w więzieniu. To był 2009 rok. Ujął się za nią gubernator stanu Pendżab, stanu w Pakistanie, który został zabity za to w zamachu bombowym. Ujął się za nią minister do spraw mniejszości, to był chrześcijanin, który też zginął. Ona jeszcze cały czas jest w więzieniu. Także to są bardzo bliskie i takie czasowo i rzeczywiste sytuacje, gdzie nawet ludzie, którzy nie będąc chrześcijanami, a chcą pomóc, chcą podnieść głos, też giną. Także Tak wygląda sytuacja w Pakistanie. To jest jeden z krajów, w którym islam jest bardzo silny. Oczywiście nie wiem, jak dużo wiecie o islamie, ale on ma bardzo różne odcienie, bardzo różne kolory, bardzo różne wyrazy. Nie każdy muzułmanin nawet będzie chciał, żeby wprowadzać szariat. Ja pracowałem jakiś czas w Emiratach Arabskich. Tam można było kupić Pismo Święte w różnych, to było w Dubaju, w różnych tłumaczeniach, w różnych wersjach w księgarni, łącznie z literaturą chrześcijańską. Ale jeżeli chrześcijanie chcieli się spotykać, to nie mogli spotykać się gdziekolwiek. Tam jest taki specjalny budynek jeden w Dubaju, gdzie jest rezerwacja sal. I wszystkie kościoły, które są na terenie, mają tam swój grafik, więc od kościołów powiedzmy prawosławnych, jakichś starokatolickich, koptyjskich, po grupy charyzmatyczne wierzących z Filipin muszą tam być na miejscu i wtedy na wszystko jest oko, wszystko wiadomo, co się dzieje. Jeżeli muzułmanin staje się chrześcijaninem, to wtedy sytuacja się zmienia drastycznie, ponieważ ten, kto mu głosił, może wylecieć z kraju, no, być deportowany co najmniej, jeżeli nie mieć większych trudności. Chrześcijanie w krajach muzułmańskich, to też tylko powiem, dzielą się na dwie grupy. To są kościoły tak zwane historyczne, które od wielu lat są w tych krajach i są też chrześcijanie, którzy się obecnie nawracają. Myślę, że macie tą świadomość, bo są filmy, które można kupić, książki, które o tym opowiadają, że obecnie bardzo często w krajach muzułmańskich, tam gdzie niewielu ludzi pojedzie, być może ktoś z was by się zdecydował pojechać do Arabii Saudyjskiej na taką misję w jedną stronę, ale są miejsca, gdzie niewielu ludzi jest w stanie pojechać, żeby mówić o Bogu, mówić o Chrystusie. I tam ci muzułmanie, którzy szukają życia, Bożego życia, doświadczają w czasie modlitwy, nawet do Allaha doświadczają to, że przychodzi w czasie modlitwy do nich Jezus, im tłumaczy Ewangelię, czy że objawiają się aniołowie. Także oprócz tych kościołów historycznych jest bardzo wiele osób, które nawracają się obecnie z islamu. To dzieje się w Iranie, to dzieje się w Syrii, też w czasie tego zawirowania, które jest. I ci ludzie bardzo często nie wiedzą w ogóle, co zrobić, kiedy się nawrócą. Kiedy pójdą do tych księży czy pastorów w kościołach, które już istnieją, oni się bardzo boją ich przyjąć, bo ryzykują to, że wpadnie ich rodzina, podpali im budynek, ich życie będzie też zagrożone. Więc oni są w takim rozkroku, są w bardzo trudnej sytuacji. Ale chodzi o to, że szacuje się na przykład w takim Iranie ponad 1 000 000 ludzi już jest obecnie w takich małych kościołach czy w kościele podziemnym funkcjonuje i to się ciągle poszerza. Pomimo tego, że po rewolucji islamskiej, która tam miała miejsce, Iran jest krajem, gdzie można mieć poważne kłopoty za bycie chrześcijaninem. Jeszcze dwa słowa o czymś, co nazywa się arabską wiosną. Na przykładzie Egiptu. 2,5-3 lata temu, kiedy zaczął się ten ruch w północnej Afryce, Egipt jest świetnym przykładem tego, jak złożona jest historia, złożone są sytuacje. Pan Hosni Mubarak, prezydent, który rządzi mocną ręką w Egipcie, pojawiają się ludzie, którzy mówią, chcemy czegoś świeżego, chcemy czegoś nowego. Młodzi ludzie zazwyczaj maszerują, są protesty. Muzułmanie i chrześcijanie razem maszerują. Wygląda to nawet w ten sposób, że kiedy muzułmanie mają swoją godzinę modlitwy, a wiecie, muzułmanie modlą się w takiej pozycji, że są pochyleni i leżą twarzą do ziemi, chrześcijanie stają wokół nich w kręgu, żeby ich ochraniać, żeby nie narazić się na atak wojsk. Czyli jest, wiecie, słuchajcie, jest po prostu wszyscy czują, że idzie zmiana. Chrześcijanie modlą się o to, żeby te zmiany doprowadziły też do tego, żeby Ewangelia się mogła poszerzać. Przychodzi zmiana, przychodzą wybory demokratyczne. Okazuje się, że większość ludzi w Egipcie jednak wybiera skrajne islamskie ugrupowania, skrajne takie bardziej fundamentalne, związane z wrasem muzułmańskim ugrupowania. Prezydent jest wybierany z tego ugrupowania, no i mając demokratyczny mandat, zaczyna robić zmiany. Próbuje zmieniać konstytucję i co się okazuje? Wtedy między innymi Arabia Saudyjska, ale nie tylko, dofinansowuje wojsko, które przejmuje władzę w Egipcie. I to są ostatnie miesiące. I na to wszystko ci fundamentalistyczni muzułmanie myślą sobie tak, nawet jak wygramy wybory, i tak nas załatwią. Nie ma co zajmować się w ogóle kwestiami startowania w wyborach. My będziemy walczyć tak, jak zawsze chcieliśmy walczyć, czyli walczyć po prostu siłą, zbrojnie. Tak to wygląda. I tak wygląda dzisiaj Egipt na przykład, że za pieniądze innych krajów z okolicy, Arabia Saudyjska ma taką tam dużo do powiedzenia, szczególnie finansowo, coś tam się zamieszało znowu. Więc wszystko się radykalizuje tam, gdzie pojawiają się pieniądze z zewnątrz, pojawiają się jakieś obce wojska i chrześcijanie obecnie są w bardzo trudnej sytuacji. Przed tym przewrotem wojskowym byli w trudnej i teraz też są jeszcze trudnej, bo jeżeli jest zamieszanie, jeżeli jest jakaś wojna, to wiecie, jak jest w wojnach. W najtrudniejszej sytuacji nie są ci, którzy ją wywołują, tylko ci, którzy mają najmniej do powiedzenia. No właśnie. I taka sytuacja jest w Syrii. Syria, nie wiem, czy coś widać. Widać taki małą plamkę. Syria ze stolicą w Damaszku. Kraj, który może nam się kojarzyć może z apostołem Pawłem. Na Bliskim Wschodzie, graniczy sobie z Turcją. 10% ludności to chrześcijanie, czyli około 2 miliony ludzi to są chrześcijanie. Są rejony, które są zamieszkane przez chrześcijan od wielu, wielu lat. Rejon Aleppo szczególnie, tam dużo miejscowości zamieszkanych przez chrześcijan i Homs. I teraz marzec 2011 rok. Mówię wam o Syrii też dlatego, że kilka tygodni temu widziałem się z ambasadorem Syrii, ponieważ tam władza ciągle się utrzymuje. Mieliśmy spotkanie w Senacie, to było, na takiej komisji parlamentarnej. Jest taka komisja, wiecie, są różne komisje. Są komisje w parlamencie do spraw obrony krzyża, są komisje do spraw ateizacji Polski, ale jest też komisja do spraw obrony prześladowanych chrześcijan, przez senatora libickiego prowadzona. I na tej komisji przyszedł pan ambasador Syrii i zaczął opowiadać o sytuacji, jak tam wygląda. I Syria jest krajem, które obecnie w wielu miejscach wygląda w ten sposób, bo w marcu 2011 roku byli ludzie, którzy powiedzieli, chcemy więcej przestrzeni, chcemy więcej wolności. Tam najwięcej do powiedzenia ma pan Assad, który odziedziczył po swoim tacie rządy. Jest z takiego ugrupowania muzułmańskiego, które się nazywa Alawici, i oni przez niektórych muzułmanów w ogóle nie są traktowani jako muzułmanie, a są mniejszością w Syrii, co też rodziło pewne napięcia. Pan prezydent powiedział, nie będzie więcej przestrzeni, ale zaczęli go naciskać i wtedy powiedział, no dobra, to nie będzie więcej niż dwie kadencje, jednak nie, partie polityczne mogą być, ale już coś się zaczęło napędzać i oprócz argumentów takich werbalnych zaczęły się argumenty siłowe i zaczęło się zamieszanie. Pojawili się ludzie z bronią, zaczęła się walka, zaczęła się wojna. Syria, co ciekawe, dlaczego ta Syria jest też taka istotna? Paweł nawrócił się w drodze do Damaszku. Pierwszym kościołem, który wysłał misjonarzy, to była Antiochia. To jest teren Syrii. To tak naprawdę z Antiochii, czyli z Syrii, przyszła Ewangelia do Europy. Jeżeli znacie Dzieje Apostolskie, tam jest taki moment, że Paweł idzie i słyszy, właściwie nie wiem, śni mu się, tak, że powinien gdzieś pójść. I wtedy Ewangelia przychodzi do Europy. To jest też miejsce, gdzie po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Właśnie na terenach Syrii, w Antiochii. Także Syria to jest miejsce, które było misyjne od samego początku. Syria to jest teren, gdzie bardzo wcześnie Ewangelia zaczęła mieć znaczenie. Gdzie zaczynały się podróże misyjne i zakładanie nowych kościołów. I myślę, że dlatego też warto o tym mówić, bo my patrzymy często jakoś tak bardzo blisko, patrzymy na nasze czasy i na nasze miejsca, ale myślę, że my jesteśmy, nie wiem jak to powiedzieć, coś winni albo za coś wdzięczni tym, którzy wiele, wiele lat temu na tamtych terenach powiedzieli, pójdziemy i będziemy innym mówić o Bogu. Syria to jest też kraj, w którym przyjmowano przez wiele lat uchodźców chrześcijańskich z innych krajów, z Iraku. Oni zawsze byli otwarci, zawsze byli gotowi, żeby po prostu przyjąć i wesprzeć i pomóc. I teraz dzisiaj jest taka sytuacja, że to jest pan Asad, o którym mówiłem tutaj na takim ładnym muralu ze swoim tatą. Co się stało? Stało się tak, że do tych ludzi, którzy mówili, my chcemy więcej wolności, to byli muzułmanie w większości, dołączyli ludzie z ościennych krajów. Czy wyobraźcie sobie, że dzisiaj w tej wojnie syryjskiej walczą ludzie z 78 krajów, w tym z 14 krajów Unii Europejskiej. Przyjeżdżają z Holandii, z Francji, z różnych miejsc, żeby walczyć. To jest, dlatego władze syryjskie nie nazywają tego wojną domową, tylko mówią, że to jest atak na ich terytorium. I w tym wszystkim chrześcijanie. Około 2 miliony ludzi, którzy w dość ograniczony sposób, ale mogli funkcjonować. Mieli nawet mieli dostęp do edukacji, mieli swoje kościoły, swoje budynki, mogli w ograniczony sposób prowadzić misję. Okazuje się, że oczekiwanie jest od nich, żeby zajęli jakąś stronę w konflikcie. Władze oczekują od nich, żeby byli dobrymi obywatelami i przeciwstawiły się tym, którzy walczą przeciwko władzom. Ci, którzy przychodzą, od razu nazywają ich zdrajcami, mówią, że jako chrześcijanie nie powinni w ogóle tutaj być. I do czego dochodzi? Dochodzi do tego, że wielu chrześcijan traci swoje domy. Nie tylko chrześcijan, ale wielu ludzi traci swoje domy. Historia jednej dziewczyny, która zadzwoniła już z obozu dla uchodźców do swojego domu i usłyszała, że nie macie po co wracać. Wy chrześcijanie już tu nigdy nie wrócicie. Wielu ludzi właśnie zostało wyrzuconych ze swoich domów, kościoły zostały spalone, są w obozach dla uchodźców. To, co staramy się robić jako Open Doors teraz, to jest głównie pomoc humanitarna i też taka pomoc dystrybucji Biblii, bo okazuje się, że wielu muzułmanów, którzy też potracili swoje domy, są razem z chrześcijanami i pytają, jak teraz żyć. Chrześcijanie mogą mówić, no my mamy Jezusa, o którym możemy wam opowiedzieć. I wiecie, mimo wszystko, i to jest niesamowite też, że w czasie presji i prześladowań bardzo wielu ludzi po prostu się nawraca, bardzo wielu muzułmanów. Dzisiaj też w Syrii. Tutaj jeszcze jakieś obrazki. W ogóle zapraszam was, jeżeli chcecie gdzieś wiedzieć więcej o tym, co się dzieje na świecie, to można włączyć sobie inną telewizję albo obejrzeć coś w internecie, bo oglądając z całym szacunkiem pierwszy program Telewizji Polskiej, jeżeli zacznie nadawać dobre programy, to warto oglądać, ale materiały informacyjne krążą często wokół właśnie tego, co się dzieje w parlamencie, kto tam ma jaki zegarek albo ile złotych nie napisał w swoim oświadczeniu. Natomiast świat jest dużo bogatszy i dużo więcej się dzieje dzisiaj na świecie i warto też na to patrzeć. Też Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy patrzeli na to, co się dzieje na świecie, żebyśmy rozpoznawali czasy, żebyśmy widzieli to, co Bóg robi. I też ta perspektywa właśnie szersza tego, co Bóg robi w wielu krajach, tego, jak powstają kościoły, jak powstają ruchy, które zakładają kościoły, czy w Indiach, czy w Pakistanie, gdzie często nie ma czasu, żeby uczyć wielu ludzi. Często trzeba po prostu przekazać jedną prawdę o Bogu, tak, żeby ten ktoś mógł wytłumaczyć kolejnej osobie. Bardzo prosty sposób. Tu jeszcze zdjęcie z ulicy, właśnie sprawdzałem. To jest rzeczywiście chyba ta ulica prosta, na którą pamiętacie, apostoł Paweł doświadczył takiego oślepienia, kiedy spotkał Jezusa. Było światło chyba mocniejsze niż to, które świeci mi w twarz teraz. I przestał widzieć. I właśnie tam siedział sobie na ulicy Prostej. Na tej samej ulicy niedawno były dwa budynki kościelne, ale samochód pułapką został wysadzony i część budynków została zniszczona. Także to są te same miejsca, to są te same tereny, gdzie zaczynała się Ewangelia. Tutaj taka informacja tylko. Ja mam w sumie filmik, nie wiem, czy to pójdzie, bo to jest dobra akustyka, albo jak przyłożę do mikrofon, do głośnika, który chciałem wam pokazać wywiad z wierzącymi właśnie z Syrii, którzy mają taką postawę. Mówią, my nie chcemy stąd uciekać. My czujemy, że teraz cały czas, ale tym bardziej jest czas, że jest więcej ludzi potrzebujących. Jeżeli my możemy zrobić cokolwiek, to my chcemy zostać na tym miejscu i być to aż do końca. I ten człowiek, który to powiedział jednemu z naszych współpracowników, Dwa tygodnie później zginął. On mówił, nie mogę nie służyć Jezusowi. Jestem tu, żeby pomagać ludziom. I to jest, a więc jest niesamowita postawa, bo czasem wydawałoby się, że najlepiej po prostu zabrać swoje rzeczy i uciec. Ale oni widzą, że to ma znaczenie, że te nawet trudne czasy, trudny moment jest po to, żeby głosić Boże Królestwo. Ja takiego zdania często używam, że pewnie wiecie o tym, że z 12 apostołów, którzy poszli za Jezusem, tylko jeden dożył swojej starości. 11 nie. I tak to życie wygląda, że jedni są powołani do tego, żeby żyć dla Jezusa, a inni po to, żeby umrzeć. Jeszcze przeczytam taki fragment na koniec Hebrajczyków o bohaterach wiary. A tak wygląda ich życie. Kilka zdjęć z obozu dla uchodźców. Jedzą tam coś. Tutaj jest rodzinka. Te rodziny są trochę większe niż nasze. Niekoniecznie 2 plus 2. To są większe rodziny i w tej chwili staramy się pomagać około 8 tysiącom rodzin, co oznacza kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W konflikcie w Syrii zginęło po każdej ze stron około 120-130 tysięcy osób. Także 200 kilkadziesiąt tysięcy. Setki tysięcy, miliony straciły swoje domy. Co możemy zrobić? Dlaczego o tym opowiadam? Nie tylko po to, żeby zostawić was z pewną wiedzą, która jest przydatna, bo jak się nie ma wiedzy, to w ogóle nie wiadomo, o co się modlić. Ale wiedza jest istotna oczywiście. Natomiast chciałem was zaprosić do tego, żebyście w swoich modlitwach, w swoim wołaniu do Boga, wołając o swoich bliskich, o swoje rodziny, o swoje miasta, o nasz kraj, popatrzyli też szerzej. I znaleźli miejsce w swoich modlitwach na tych, którzy proszą, módlcie się za nas. Jak byłem w tym Butanie, byliśmy tam na takiej konferencji młodzieżowej, ludzie w wieku 15-17 lat, niektórzy starsi, często musieli zasuwać naprawdę gdzieś tam z tych gór dzień czy półtora dnia praktycznie na piechotę, żeby dojść do jakiegoś środka transportu, przyjechać na tą konferencję. Jak zobaczyłem tą atmosferę wiary, która była w czasie tego spotkania, w czasie tej konferencji, gdzieś w miejscu, które było domem trochę większym, bo tam nie można w żadnym budynku się spotykać, miejsce, kiedy oni mówili, słuchajcie, jeżeli my wiemy, że ktoś o nas modli, to nam wystarcza. To nam wystarczy, że jest ktoś, kto o nas pamięta, że nie jesteśmy sami. Spotykaliśmy się gdzieś tam na jakichś przełęczach górskich z niektórymi wierzącymi. W jednym domu z kolei byliśmy uraczeni, kupili dla nas specjalnie kawę rozpuszczalną. Jedliśmy razem z ziemniakami w mundurkach, bo tyle po prostu mieli. Pierwszy raz jadłem kawę z ziemniakami w mundurkach, ale była smaczna. Znaczy kawa jak kawa, ziemniaki też nie najgorsze. Po prostu gdzieś tam żyją. I z jednej strony jest ciężko, jest presja, a z drugiej strony takie historie, to jeszcze zanim do Syrii wrócimy z tego Butanu. W Butanie jest taki buddyzm w wersji bardzo takiej, jak to powiedział, intensywnej, gdzie jest dużo obecności różnych istot, którym składa się ofiary, do których się modli, wywiesza się flagi modlitewne po to, żeby one były łaskawe. To są najprościej mówiąc demony, które tam działają. I ludzie wyczuwają ich obecność. Wiedzą, że coś jest na rzeczy. Że jest coś więcej niż oni sami. Próbują to sobie jakoś tłumaczyć. Ale są też takie... To jest ciekawe, że jak się Boże Królestwo poszerza, to rzeczywistość się zmienia. Słyszałem historię, że chrześcijanie nie zawsze mają gdzie się spotykać. Ale są tam w Butanie takie domy, które uchodzą za nawiedzone i nikt nie chce tam mieszkać. A kiedy chrześcijanie tam przychodzą, to nawiedzenie znika. Mogą się tam spotykać, nic już tam nie straszy. Ludzie i tak się boją tam chodzić, ci postronni, więc nikt ich nie niepokoi. Ale to jest niesamowite, że gdzie wchodzi Boże Królestwo, tam te rzeczy złe, trudne czy dziwne odchodzą. Ale oni mówili, pamiętajcie o nas w modlitwie. Jeżeli wiemy, że ktoś o nas modli, nie jesteśmy sami, możemy tutaj przetrwać i możemy poszerzać Boże Królestwo. I to samo, jeśli chodzi o Syrię. Zapraszam was do modlitwy. Do tego, że jeżeli wiemy o tym, że komuś, kto jest naszym bratem, siostrą, nawet nie znamy tej osoby, dzieje się krzywda, powinniśmy wołać do Boga o to. Taki prosty obrazek. Mam dwie córki, chyba gdzieś poszły sobie. Tak często mnie słuchają, więc widzę, że poszły, ale żona została. Także mam dwie córki. Jeżeli byłyby na placu zabaw i młodszej, słabszej, ktoś by robił krzywdę, starsza by nic z tym nie zrobiła, nie przyszła nawet do mnie, a nie mówię, że musiałaby ją obronić, nie przyszłaby do mnie, nie powiedziała mi o tym, miałbym do niej pretensje. I myślę, że trochę możemy to przenieść na ten taki obraz dzisiejszej sytuacji. My jesteśmy silniejsi, bezpieczniejsi, mamy więcej możliwości, a jest ktoś, kto jest naszym bratem, siostrą, gdzieś daleko, niekoniecznie go znamy. Możemy przeczytać jakieś informacje czy historie. Zachęcam was do tego, żeby wołać o tę osobę, żeby mówić Ojcu, żeby prosić Boga o to, żeby błogosławił, żeby dał więcej przestrzeni, żeby dał pociechę, żeby Duch Święty ich pocieszył w tej trudnej sytuacji, bo mamy pewną odpowiedzialność. Także do tego chciałem was zaprosić. Tu jest właśnie zdjęcie jednej z osób z kościoła z Syrii. Więcej jeszcze tych zdjęć. Można się modlić. Można też pomagać. Mamy taki projekt Syria 2013. Jeżeli chcecie w nim uczestniczyć, wejdźcie sobie na stronę, tam są wszystkie informacje. Można wesprzeć finansowo, można pojechać do tej Syrii, jeżeli ktoś chce, i też pomóc tym wszystkim. Chciałem wam przeczytać fragment z Hebrajczyków 11. W ogóle list do Hebrajczyków w 13 rozdziale mówi o tym, żeby modlić się i pamiętać o współwięźniach. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. To jest trzeci werset 13 rozdziału. Nikt z nas prawdopodobnie, jak tu jesteśmy, nie doświadczył uwięzienia za swoją wiarę, przynajmniej nie w Polsce w więzieniu. Są starsi ludzie, którzy jeszcze żyją, którzy doświadczali takich rzeczy, ale jest zachęta do tego, żeby pamiętać o tych, którzy są w więzieniach, o tych, którzy cierpią za wiarę. Ale list do Hebrajczyków wymienia jeszcze bohaterów wiary. I chciałem na koniec o tym powiedzieć. Jest wielu opisanych i autor potem pisze takie słowa. Ci, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyder, zbiczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, mukali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach, rozpadlinach ziemi. Tu są opisani ludzie, którzy nazywani są bohaterami wiary. I zobaczcie, że to są dwie grupy. Jedni, którzy uniknęli ostrza miecza, zmusili obce wojska do ucieczki, byli wskrzeszeni z martwych, a inni ginęli. Byli przeżynani piłą, kamionowani, zabijani mieczem i doświadczali. I tak było od samego początku. Tak było od początku Kościoła, że z jednej strony, kiedy czytamy o tym, w jaki sposób cudowny Piotr wychodzi z więzienia, anioł go wyprowadza, często nie czytamy tego wersetu wcześniej, kiedy czytamy o tym, że Jakub został ścięty. I to zawsze było od samego początku. Kościół dynamicznie rozwija się w Jerozolimie, mnóstwo ludzi się nawraca i w pewnym momencie ginie Szczepan. I wszyscy uświadamiają, że to jest naprawdę niebezpieczne. Że naprawdę można zginąć za to. Rozbiegają się po okolicy i Boże Królestwo się rozszerza, więcej ludzi się nawraca. Ale od samego początku, nie zawsze na całym świecie, nie zawsze w jednym czasie, ale były prześladowania. I to jest część historii Kościoła. I ona pewnie będzie aż do samego końca. Aż do czasu, kiedy przyjdzie Mesjasz i ci, którzy nie cierpią prześladowań, ale też ci, którzy cierpią prześladowania, będą mogli, jak tutaj czytamy, doświadczyć tego, bo Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego i czekali na to, co głosiła obietnica. Obietnica nowej rzeczywistości, obietnica Bożego Królestwa. Czytajcie, słuchajcie, módlcie się, możecie wspierać finansowo, możecie pisać kartki do więzień, to jest też bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś ląduje w więzieniu, można wysyłać do niego kartki. Jeżeli te kartki przychodzą z całego świata, okazuje się, że to jest sprawa międzynarodowa. I wtedy często ci ludzie wychodzą wcześniej z więzienia. Szczególnie w centralnej Azji to dobrze działa, bo tam poczta jeszcze w tych terenach po Związku Radzieckim dobrze działa. W Afryce trochę słabiej te kartki nie zawsze dochodzą, ale tam jest taka możliwość, żeby wesprzeć chrześcijan. Mam też ze sobą takie informatory. Weźcie, jeżeli będziecie mieli czas, podejdźcie. Tam moja Asia będzie stała. Możecie wziąć, zostawić namiar na siebie. Będzie dostać wtedy informacje, co się dzieje, jak wygląda sytuacja tych, którzy muszą zmagać się z codziennością. My mieliśmy ostatnio jakoś tak w osobistym życiu wiary trudne chwile. Działy się trudne rzeczy też z naszymi bliskimi i zastanawialiśmy się, czasem się kładliśmy, nie mogliśmy spać, było ciężko, budziliśmy się w nocy, modliliśmy się. I zastanawialiśmy się, jak to jest, żeby żyć cały czas pod taką presją. Ja nie wyobrażam sobie, że ludzie kładą się spać i nie wiedzą, jak będzie wyglądał kolejny dzień. Nie wiadomo, czy ktoś do nich nie wpadnie, nie będzie próbował zniszczyć ich domu, nie będzie próbował odebrać im tego, co mają. Każdy dzień, dzień po dniu, każdy dzień pod presją, każdy dzień w zagrożeniu. Ja nie wiem, ja bym chyba sfiksował. Ale może tak jest, że dopiero jak się wchodzi w to doświadczenie, wtedy odkrywa się, czym jest Boża łaska, czym jest Boża opieka, czym jest Boże zaopatrzenie. Jeżeli chcecie wiedzieć o tych historiach, to zapraszam Was. Weźcie sobie materiały, tam są też te indeksy prześladowań. My w domu u siebie mamy w kuchni indeks prześladowań powieszony i też mamy możliwość modlić się o te kraje, o tych ludzi, którzy są prześladowani obecnie. Oczywiście internety, różne inne historie, YouTube, Facebooki, Twittery, więc zapraszam Was też do tego. Facebook jest czymś ciekawym, niektórzy bardzo lubią, inni wręcz przeciwnie, natomiast okazuje się, że te lajki na Facebooku dają pewną taką możliwość powiedzenia, jest ileś tysięcy ludzi w Polsce, których to interesuje i dlatego możemy pójść do parlamentu, dlatego możemy pójść do władz, dlatego możemy pójść do ministra i powiedzieć, słuchajcie, chcemy porozmawiać o sytuacji, że Polska powinna też wyrażać swój głos i to się dzieje. Polska wyraża swój głos też w kwestii prześladowanych chrześcijan, także zapraszam was do tego. A tak w osobisty sposób jeszcze chciałem powiedzieć, że zamykając, tak jak ten Andrzej był człowiekiem, który zrobił coś inaczej niż wszyscy wokół niego. Wiem, że to jest ryzykowne tak mówić, bo z punktu widzenia przywództwa kościoła czy pastora to zawsze jest tak, że najfajniej jest, jak ludzie wszyscy są na miejscu. Bo może się okazać, że wielu ludzi powie, a jejku, ja czuję, że mam jechać na misję. Ktoś do Afryki, niektórzy już są w Afryce na misji, inni do Afganistanu też już są, albo w jeszcze inne miejsca. Ale może właśnie, tak jak tutaj jesteście dzisiaj, ktoś z Was odbierze coś takiego i zacznie wołać do Boga, Boże, może ja mam jechać gdzieś w takie miejsce. Ja poznałem wielu ludzi, którzy naprawdę dzisiaj ryzykują. Ludzi cały czas z Holandii, którzy mają dobrą pracę tam, im nic więcej nie trzeba, ale biorą walizkę, pakują tam Biblię, jadą do Jemenu na przykład, modląc się, żeby po prostu Bóg pozwolił im się prześlizgnąć przez tą ochronę. I wiele znam historii, że po prostu przeszli, zawieźli to wierzącym, zawieźli to Pismo Święte i są oddani i gotowi, żeby być, żeby pojechać, żeby doświadczyć czegoś innego, czegoś niesamowitego i żeby usłyszeć tych, których na co dzień się nie słyszy. Także z tym Was chciałem zostawić. Wielkie dzięki. Film. To zrobimy film jeszcze na koniec. To jeszcze ten filmik właśnie był na koniec. Zobaczcie, zauważcie, że po prostu oni wykorzystują ten czas, wykorzystują możliwość, żeby ewangelizować jeszcze bardziej, żeby docierać do innych ludzi, którzy też zastanawiają się, jak żyć, co dalej robić. Także to jest niesamowite, że kiedy pojawiają się trudności, nie mają takiej postawy, a miało być tak pięknie, jak nam ktoś opowiadał, że jak się zaufa Bogu, to w ogóle nie będzie nigdy żadnych trudności. Trudności się pojawiają, i wtedy oni idą dalej pomimo tego i mi poszerzają Boże Królestwo. Także tyle z mojej strony. Zapraszam, jeżeli chcecie gdzieś tam porozmawiać, posłuchać. Ja tam też będę przy stoisku. Jest trochę książek, fajnych historii, ciekawych, czasem trudnych, ale które przybliżają przybliżają te sytuacje, które gdzieś tam mają miejsce dzisiaj. Każda złotówka, która na tą książeczkę trafi, 50 groszy trafia na projekty pomocowe dla prześladowanych, więc to jest taka cegiełka. Gdyby ktokolwiek z Was chciał gdzieś pojechać albo wesprzeć też fizycznie prześladowanych, to też dajcie znać. Są wyjazdy, można jechać na krótszy czas, na dłuższy czas. Nawet jak ktoś chce do Korei Północnej, też można pojechać. Co prawda to jest taki wyjazd mało misyjny, raczej modlitewny, ale można pojechać do Korei Północnej, żeby się modlić też o wierzących tam. Wielkie dzięki. Mikrofon oddaję Zbyszkowi.
Aleluja. Dzięki, Dawid. Super. Zbierzemy ofiarę miłości dla Dawida. Ale zanim to zrobimy, powiedziałeś, Dawid, że tak w kościele tak czasami tak nie wiadomo, czy powiedzieć, tak, o takim projekcie, bo pastorzy, liderzy wolą mieć ludzi na miejscu. No u nas jest trochę inaczej, bo pastor parę temu głosił słowo pod tytułem Ekbalo i chciał nas wszystkich wyrzucić z kościoła do pracy na zewnątrz. Więc u nas można takie rzeczy mówić jak najbardziej. Czy ktoś kiedyś doświadczył jakiegoś prześladowania, chociaż w skali mikro? Ktoś to tutaj jest na tej sali, tak? Parę osób. Jest tak, że prześladowanie jest zawsze w jednej paczce ze zbawieniem. To Biblia mówi o tym jasno i wyraźnie. Tak, że jeżeli nie jesteśmy prześladowani, jeżeli nigdy nie doświadczyłeś w życiu prześladowania, to ty się zastanów w ogóle, czy ty jesteś chrześcijaninem. Coś nie tak się dzieje, bo to jest tak, że prześladowanie zawsze jest. I nawet w tym tygodniu rozmawiałem z jednym człowiekiem, który ostatnio się nawrócił i mówi, że jak zaczął sąsiadom głosić Ewangelię, to na niektóre imprezy już go nie zapraszają. No takie, wiecie, to jest takie prześladowanie, też się śmialiśmy od razu z tego, że to jest żadne prześladowanie. Tak? I my czasami, ktoś mówi, że no chciałem tam się z kimś podzielić, chciałem powiedzieć Ewangelię, podzielić się z nim słowem, no ale się bałem, że się krzywo na mnie spojrzy, czy mnie wyśmieje. W kontekście tego, co mówił Dawid, to jest żenada. Bo to naprawdę rzeczy się dzieją takie na świecie, że to, że nas ktoś krzywo nas spojrzy, popuka się w czoło i powie, że ktoś jest idiotą, wiecie, to nie boli. To nie boli. Także to jest świetne. Dawid, dzięki. Ja się bardzo cieszę, że to się połączyło z tym, co Zbyszek mówił, że coś się w Polsce dzieje, bo to jest fajnie, że się dzieją rzeczy na świecie, dzieją się rzeczy w Polsce. Musimy być naprawdę trzeźwi i duchowi jednocześnie i patrzeć, co się dzieje i w jaki sposób Bóg nas w tym wszystkim może użyć, w jaki sposób może użyć mnie i Ciebie w tym, co teraz się dzieje. Amen? Zgadzacie się z tym? Amen. Chyba się nie zgadzacie. No trudno, jakoś będę z tym żył. Okej, okay, a teraz możecie jeszcze w taki sposób fizyczny podziękować Dawidowi za jego pracę. W liście do Galacjan Paweł napisał: a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Tak? Więc teraz taką mamy sposobność, żeby w ten sposób Słowo zrealizować, żeby wszelkim dobrem podzielić się z tym, który nas dzisiaj Słowa nauczał. Okay. Ojcze, my dziękujemy Ci za to Słowo, które usłyszeliśmy teraz, za te informacje, za te wiadomości, za tą zachętę do tego, żeby w jakiś sposób wziąć udział w tym projekcie, w tej pracy Open Doors. Dziękujemy Ci za Dawida, Panie. My błogosławimy teraz jego i jego rodzinę i modlimy się, Panie, o to, żebyśmy jako Kościół widzieli też siebie w kontekście całego świata i Kościoła powszechnego, Kościoła na świecie i tego, co się dzieje. Żebyś mógł nas używać, Panie, w każdy sposób, w jaki chcesz nas użyć. Amen.